Z nami jest pastor Kościoła Adwentystów Zbigniew Makarewicz.
Witam państwa serdecznie.
Czym jest właściwie ta nasza kultura duchowa?
Myślę, że tak jak kultura w tym dosłownym pojęciu pomaga nam się wyrażać, poznawać. Kultura duchowa jest to chyba...
Czyli też jest taką wyższą półką, na którą nie mamy ochoty sięgać?
Ja bym nie robił z tego jakichś elitarnych pojęć, dlatego że to jest w nas po prostu. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Czasami intuicyjnie odkrywamy w sobie pewne tęsknoty, marzenia. Natomiast prędzej czy później, chyba większość z nas zadaje sobie pytanie, te, które zdaje filozofia. Skąd przychodzę, co tu robię, dokąd zmierzam, a więc gdzie sięgają moje początki, prawda, moja geneza, jaki jest sens tego, co robię dzisiaj i co mnie czeka w przyszłości. I z tym się boryka filozofia, z tym się borykają religie, a to nas bardzo interesuje przecież.
Jeśli chodzi o definicję, którą często stosują młodzi ludzie, no, pewnie nie zabrzmi to najlepiej, ale to jest taki temat dla emerytów, którzy już nie wiedzą, co robić z czasem. Na przykład takie słowa możemy przeczytać w internecie.
To jest naturalne i myślę, że to nic nowego pod słońcem, dlatego że nawet Biblia zawiera przypowieść o marnotrawnym synu. Przecież jest to młody człowiek, bo jej bohaterem jest młody człowiek, który szuka swojego miejsca w świecie. Zadaje bardzo obrazoburcze pytania, poddaje wątpliwość wszystkie autorytety. Co więcej, zarzuca swoim najbliższym ojcu, że właściwie ojcze, to nie wiesz, co oznacza życie, ja wiem, czego chcę, pozwól, żebym mógł realizować swoje marzenia. I potem kwintesencja tej przypowieści pokazuje cierpliwego ojca, który jest gotów unieść się ponad bunt swojego syna, przyjąć go z miłością, obdarzyć na nowo przywilejami. Jest to fantastyczna historia, która pokazuje stosunek Boga do nas, ale z drugiej strony nas, rodziców, powinna też czegoś nauczyć, żebyśmy nie próbowali za wszelką cenę młodego pokolenia przekonywać. My też mieliśmy fazę buntu, negacji, szukania swojego miejsca w świecie i to jest naturalne.
No tak, ale mamy teraz trochę inny świat. Mamy ten świat technologii, świat internetu, świat, z którego być może nie ma powrotu do świata duchowego.
Mam wrażenie, że powoli ten zachwyt technologią mija. Nawet młodzi ludzie, którzy rodzą się niejako w tym oceanie technologii i nawet najmniejsze dzieci już dosyć biegle posługują się smartfonem, komputerem, czym wprawiają w potężny stres starsze pokolenie, gdzie babcie, ciocie, wujkowie tak powiedzą, no rety, to ja się do tego jestem z jakimś reliktem przeszłości.
Tak.
Ale ci młodzi ludzie, którzy jakby w sposób naturalny oddychają technologią, prędzej czy później zadają właśnie sobie to pytanie, bo wchodzą w sferę uczuć, pierwszych miłości. Widzą, że istnieje coś ponad świat materialny, jest świat ducha, świat przepiękny, który zaczynają odkrywać, niebezpieczny, pełen bólu, zawodów i tak dalej. I pojawiają się pytania odnośnie duchowości. Od tego się nie da uciec.
Jest jakaś droga, którą należy pójść? Jest jakaś jedna droga?
No to pytanie można odpowiedzieć na 1000 sposobów, dlatego że...
No nie można na 1000 sposobów tak, odpowiedzieć ale na pytanie o jedną drogę.
Ja nie próbuję dawać prostych odpowiedzi na trudne pytania, dlatego że z jednej strony jest do Boga wiele dróg. Każdy ma swoją, tak? Jakąś swoje doświadczenia, swoją historię, swoje uwarunkowanie, bo przecież nawet weźmy pod uwagę geografię. Prawda? Ktoś, kto rodzi się w Indiach, z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie wyznawał hinduizm. Ktoś, kto rodzi się, powiedzmy, w jakimś małym plemieniu afrykańskim, będzie wyznawał swoją plemienną religię, a więc w jakimś sensie ta duchowość jego jest wstępnie określona. Natomiast to nie jest jakby, z drugiej strony, nie ma kilku prawd. Ja wierzę w to, że Bóg jest określony, zdefiniowany, prawda, i istnieje w kwestii religii duchowości spory zamęt. Niełatwo jest w tym chaosie znaleźć coś solidnego, trzeba się postawić.
To znaczy tak, bo z jednej strony musimy sobie powiedzieć, czym w ogóle jest taka droga duchowa, ponieważ ona łączy teologię, o której mówiliśmy, ale łączy też filozofię i psychologię. I tak się zastanawiam, czy jest coś wspólnego, nie tylko może w duchu ekumenicznym, nie tylko dla chrześcijan, ale w ogóle w takiej drodze duchowej. Czy można na nią jakoś wejść?
Pan Bóg objawia się na kartach Nowego Testamentu w szczególności jako Bóg, który kocha wszystkich ludzi, który uczy swoich naśladowców tolerancji, szacunku dla inaczej wierzących, dla poszukujących Boga. Prawda jest taka, że Nikt, żadna religia, żaden kościół nie ma monopolu na Boga. Bóg nie bez powodu określa się, że jest naszym Ojcem. Nie tylko moim, ale i twoim, naszym, tak? A więc jest to niezwykle ważna rzecz, żebyśmy mimo tych różnic, bardzo głębokich różnic, nie zapominali o tym, że jako ludzkość należymy do Pana Boga. I to jest, ten czas naszego życia dany jest nam po to, żebyśmy Boga odkrywali w sobie, nie tylko w teologii. Mi się bardzo podoba to, co mówi apostoł Jan, że nie możesz wierzyć w Boga, którego nie widzisz. Nie możesz Go kochać, jeżeli najpierw nie pokochasz człowieka, który jest obok ciebie. I to jest piękne, że jeżeli nie potrafimy żyć w tych relacjach międzyludzkich w sposób godny, szlachetny, to zapomnijmy o teologii. Dlatego paradoksalnie Pan Jezus na przykład chwalił pogan, którzy więcej rozumieli z Jego nauki, mimo tego, że nie znali teologii, ale w sposób naturalny potrafili się kochać, szanować, pomagać sobie. Coś, czego naród żydowski, ten wybrany, ubłogosławiony, ten posiadający Pisma Święte, nie zawsze umiał to odkryć w sobie.
Czy jest coś, co nam najbardziej w sposób taki najbardziej wyrazisty przeszkadza w tej chwili w dzisiejszym świecie w szukaniu właśnie duchowości? To są pieniądze?
Myślę, że nie do końca, dlatego że tych zagrożeń jest wiele. Natomiast chyba największym deficytem, z jakim borykamy się, to jest czas. Żyjemy w potężnym galopie. Jesteśmy zestresowanym pokoleniem. Im bardziej dokładne zegary mamy na swoich dłoniach, tym tego czasu mniej. I to jest coś, co sprawia, że często źle układamy swoje hierarchie wartości. Źle układamy priorytety. Często pochłonięci jesteśmy drobiazgami, a tracimy z oczu to, co jest najważniejsze. I ta refleksja przychodzi bardzo często zbyt późno. Gdzieś na łożu boleści, tak? W szpitalu, kiedy człowiek ma świadomość, że zaczyna przemijać. I
wtedy to, co... na przykład odczuwa potrzebę, żeby przeprosić dopiero.
Przeprosić, poznać. Staje przed wielkim znakiem zapytania, bo inaczej...
Czyli bywa tak przecież, że własne dzieci poznaje się gdzieś dopiero na sam koniec.
Tak, uczymy się przez całe życie i to jest sztuka, żeby umieć obserwować siebie, świat, w którym żyjemy, wyciągać wnioski, uczyć się na błędach.
To jest... Tylko co się dzieje na ten koniec? To znaczy, że co, tak na wszelki wypadek to robimy?
Różne czy są nagle, motywacje. Czy... Różne są motywacje. To znaczy tak, znowu, ja jestem pasjonatem Pisma Świętego i ujęła mnie wizja Boga. O tym będzie mówił właśnie prelegent Samuel Braga, gdzie będzie jakby powracał do samej kwintesencji. Dlaczego w Boga wierzymy? Jakiego Boga wyobrażamy sobie? Jakiego Boga nosimy w sercu? Bo przecież, jeżeli mój Bóg jest Bogiem, który niesie przebaczenie, ja będę przebaczał. Jeżeli mój Bóg jest miłosierny, ja też będę miłosierny. Jeżeli mój Bóg jest taki chłodno sprawiedliwy, to ja też będę Jego odbiciem. A więc poznanie charakteru Boga jest niezwykle ważne, żebyśmy zadali sobie proste pytanie. Właściwie w jakiego Boga ja wierzę? Jaki jest ten mój Bóg?
No ale w samej Biblii Bóg jest bardzo niejednolity, powiedziałem.
To prawda. Jest taki schemat, takie wielkie uproszczenie myślowe, gdzie bardzo często mówi się, że Bóg Starego Testamentu jest tym srogim, okrutnym, tym miłującym przelew krwi, tym, który popiera wojny, eksterminację całych narodów. A Bóg Nowego Testamentu jest Bogiem miłości, jest kochającym Ojcem, miłosiernym, cierpliwym, przebaczającym. To nie jest do końca prawda. Właściwie to nie jest prawda wcale, dlatego że kiedy uważnie czytamy Stary i Nowy Testament, okazuje się, że po prostu Bóg przemawiał różnym językiem w zależności od tego, z jakimi ludźmi, z jaką kulturą miał do czynienia. Umówmy się co do jednej rzeczy, że świat starożytny był światem dosyć okrutnym. I nawet sam Pan Jezus powiedział, że Bóg dopuszczał pewne prawa wśród ludzi, które nie były dla nich dobre. Ale to jest tak, jak pracujemy z trudną klasą. Inaczej się pracuje z uczniami zdolnymi, inaczej się pracuje z trudną młodzieżą. Metody wychowawcze, które się wtedy stosuje, są nieco inne od tej sytuacji, kiedy mamy współpracę naturalną, otwartą, swobodną. A więc Pan Bóg... wchodził w kontakt z narodami, które były dosyć trudne.
Językiem zrozumiałym dla poszczególnych
czasami
grup.
Tak, czasami po prostu nie było miejsca na dyplomację. Jeżeli widziałbym człowieka, który pędzi w kierunku przepaści, bez wahania podstawiłbym mu nogę, poobijałby sobie kolana, być może miałby do mnie pretensje, ale żyłby, tak? Tu nie ma miejsca na dyplomację i czasami tak właśnie trzeba. Podobnie chirurg, który musi stanąć przed decyzją amputacji jakiejś kończyny. Można go podać do sądu za to, że mnie pozbawił czegoś pięknego, tak? Ale z drugiej strony być może to jest kwestia życia i śmierci. I to są tego typu dylematy.
To proszę chwilę teraz przemyśleć te dylematy, a my za chwilę wrócimy do rozmowy.